Argentina.
Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Dzisiejsza audycja jest halloweenowa, aczkolwiek dobrze wiecie, że Halloween już minęło. Powiedzmy sobie szczerze, obejrzeliście jakiś horror na Halloween? Jakiś dreszczowiec? Kamil, obejrzałeś?
No, tak.
Tak? No, naprawdę?
Naprawdę, ale to nie miało związku z tym, że był akurat Halloween.
Okej, dobra.
To się wydarzyło przy okazji.
To zaraz nam to opowiesz.
Tak, w ogóle jakby stop.
No?
Należy nam się jakieś podsumowanie.
Za co?
Za rok.
A, no tak. No tak, tak naprawdę świętujemy w ten sposób rok naszej współpracy. Przypomnijcie sobie, o czym była nasza pierwsza audycja. Nasza pierwsza audycja była na Halloween.
Tak było.
Nasza pierwsza, ale to
chyba... Rok i tydzień temu.
No tak, rok i tydzień temu, więc uznajmy, że ta trzecia sprzed tygodnia audycja zamyka pewien taki etap wstępny, a dzisiaj możemy jeszcze sobie powiedzieć, możemy sobie uścisnąć dłoń.
Gratuluję takiej audycji, panie Rafale.
Gratuluję, panie Kamilu. Dziękujemy wam w takim razie też, bo się jednak należy. Dziękujemy wam wszystkim, którzy słuchają, którzy rzeczywiście piszą te maile na magiakina@morsmapowp.pl, na wszystkich, którzy biorą udział w konkursach i tak dalej. I ludziom
dziękujemy wszystkim spamom, które wysyłają nam reklamy na...
Tak, ale dziękujemy na pewno też wszystkim ludziom z okolicznego świata filmowego, którzy wspomagają nas w naszej drodze i zapewniają nam wiele różnych możliwości, choćby festiwale, czy Gdyński Festiwal Filmowy, czy Millennium Dogs Against Gravity, czy przegląd amatorskiego kina krótkometrażowego.
Było urocze.
Było ciekawie, naprawdę dziękujemy. Otworzyliśmy tak. Fanpage na Facebooku.
Przecięliśmy taką wstążkę czerwoną.
Dokładnie. Teraz mamy fanpage, teraz możemy powiedzieć, że rzeczywiście okej, trochę się zmieniło, nas jesteśmy teraz poważną audycją, tak? Mamy
czy my jesteśmy?
No nie, ale mamy swój fanpage, więc możemy zbierać fanów, więc więcej osób może się dowiadywać. Słuchajcie, Magia Kina Morse, jak sobie wpiszecie to w przeglądarce na Facebooku, to nas tam znajdziecie. Ogólnie jest Magia Kina na profilowym i jest taki malutki schowany Uwe Boll.
Który pokazuje nam, okej.
Okay. Tak, pokazuje nam, że jest okej, okay, że się cieszy z tego, jak dobrze nam idzie.
Jaka była twoja ulubiona Magia Kina w ogóle?
Moja ulubiona Magia Kina? Ciężko powiedzieć, wiesz... Na starcie jakby one się różniły mocno powodem, dla którego one były dla mnie jakoś ciekawe.
Słuchaj,
nie?
No jak wymienisz mi top 10 naszych audycji, to ja się nie obrażę.
Nie, wiesz co, no na pewno mocno wspominam te pierwsze, tak? Westerny, horrory, bajki.
Tak, to było ciekawe doświadczenie.
Bo one były dla nas też taki natłok tego wszystkiego takiego istniał, nie? Mieliśmy w głowie, o kurczę, one powinny wyglądać tak i tak, powinno to trwać tyle i tyle, powinno wyglądać tak i tak, nasze rodziny, przyjaciele będą słuchać, nie? Spodziewaliśmy się wszystkiego, tak naprawdę. A czy ja miałem jakąś taką ulubioną, która mi rzeczywiście zapadła w pamięć mocno? Na pewno podobała mi się na podsumowanie roku. Na pewno fajnie się rozmawiało o naszych ulubionych filmach.
No, była nie najgorsza.
O westernach wspominam też ciepło, pomimo że tam była ta pierwsza, to pamiętam, że o westernach to była taka, z której wyszliśmy i mieliśmy takie wrażenie, o, z tego może, z tego może coś być, tak?
Tak? Poziom wyżej, tak. Poziom, tak nam się wydawało przynajmniej wtedy.
No, wiecie, teraz jak jest, tak jest. A czy ty masz jakieś swoje ulubione, o których może zapomniałem?
Nie, ja lubię, jak było śmiesznie.
Chyba jednak taką ulubioną, która najwięcej... Nie, jeszcze nie to.
Mi się wydaje, że ona była najlepsza tak w ogóle.
Wydaje mi się, że naszą, tą, z którą się najwięcej działo i najwięcej przyjemności mieliśmy w ogólnym rozrachunku, to była kulinarna. To było o filmach związanych z kulinariami, kiedy mieliśmy tą formułę, że przychodziliśmy przez cały dzień z różnymi posiłkami i mieliśmy te filmy. A pamiętasz tą naszą pierwszą audycję?
Tak,
jakie tam filmy były?
Jakie filmy? Nie.
Pamiętam, że był Dracula na pewno.
Był
Dracula. Czy było... Była Piła chyba.
Była Piła.
Była Piła, było...
Bo były żarty, że Piła 7.
Tak.
Czekamy na siódemkę. I Rolling Joke się otworzył,
czekamy na siódemkę. Bardzo szybki joke. Martwe zło było?
Było.
A czyli jednak coś pamiętamy, czyli jednak mamy w głowie to, o czym tworzymy.
Coś zostało, nie?
A tym razem myślę, że może zmienimy troszeczkę formułę. Tym razem nie będziemy aż tak przedstawiać filmów, tak po prostu.
No dobra. No.
Powiedziałeś przed chwilą, że obejrzałeś horror na Halloween, co się... Ja staram się to robić, chociaż muszę przyznać, że w ta Halloween najzwyczajniej w świecie nie miałem nastroju. Wieczorem wyszedłem ze znajomymi, wróciłem do domu i byłem na tyle zmęczony, że już nie oglądałem żadnego filmu. A nawet jakbym oglądał, to by nie był to horror, tylko powiedzmy trzecia część Batmana. Tak miałem ochotę.
No, Rafał wraca do domu, a bym sobie obejrzał trzecią część Batmana. Nie drugą, tylko może trzecią.
Trzecią, tak.
Przychodzi na koło półeczki, staje, palcem przebiera przez pudełeczka. I trzecia.
No tak, tak, to jak już odstawiłem obok, nie? Zwykle oglądam na PlayStation, mam PlayStation do telewizora podłączone i przez to odpalam, więc położone obok to, co prawdopodobnie będę chciał zaraz. No to co to był za film?
To nie do końca był film, to były usunięte sceny z Ogniu ze mną krocz.
O, nawet chciałem z tobą rozmawiać na ten temat, wiesz, po części,
no
tak,
to
tak poza anteną, bo nie wiem, czy wiecie, moi drodzy kochani, że David Lynch będzie zaraz w Polsce.
Tak.
13 listopada bodajże jest spotkanie z nim na temat medytacji transcendacyjnej.
Transcendacyjnej.
Czy transcendalnej.
Transcendentalnej.
Dobra, ja się tym nie interesuję, więc nie wiem, tak? To się łączy wszystko z wydaniem jego nowej książki, z wystawą twórczości Lyncha w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, które ja ze swojej strony bardzo polecam. Jest niezwykle kulturalne muzeum, które... Znaczy muzeum, no miejsce...
Bardzo kulturalne muzeum.
Miejsce obcowania ze sztuką, które niesie za sobą masę wartościowych elementów, więc ja bym na pewno chciał polecić wszystkim. I to się też łączy z takim cyklem, który będzie trwał przez bodajże 2 tygodnie. Ja nie mam przed sobą posta facebookowego, którego oglądałem dosłownie dzisiaj, związanego z twórczością właśnie Lyncha, że praktycznie codziennie będzie jakiś jego twór, czy to będzie zestaw filmów krótkometrażowych, czy jakieś 2 odcinki Twin Peaks, czy Ogniu krocz za mną. I do Ogniu krocz za mną widziałem, że będzie spotkanie z ekspertem, plus oglądanie tych wyciętych scen.
No, to jest ciekawy motyw z tymi wyciętymi scenami.
Są rzeczywiście takie ciekawe, że żeby warto je było puszczać?
Generalnie trzeba wyjść jakby od początku. Na początku powstały 2 sezony serialu, one świetnie się przyjęły, są już kultowe. Potem, już po roku, kiedy skończył się 2 sezon, nakręcono Ogniu ze mną krocz, który jest prequelem do wydarzeń z całego serialu i on przyjął się raczej średnio wśród krytyków. Obejrzałem go.
Niezwykle marnie wśród
marnie,
krytyków.
Marnie. Rzekłbym. Kiedy się go ogląda, to ma się wrażenie, że tam tak naprawdę to nie ma w ogóle rąk i nóg. Dostajemy jakieś wydarzenia sprzed fabuły serialu i kiedy znamy wydarzenia serialowe, to wszystko to wydaje nam się oczywiste i to, co widzimy, raz, że nie składa się ze sobą zupełnie w całość, dwa, że dostajemy może jakiś wątek, który mógłby uzupełnić wydarzenie, ale on nagle się urywa. I okazuje się, że to wszystko dlatego, że ten film musiał być bardzo mocno pocięty. Kiedy obejrzy się potem te sceny wycięte i sceny, które nie weszły do filmu, na przykład dlatego, że zostały potem jeszcze raz nagrane, żeby były krótsze, to okazuje się, że to wszystko ma ręce i nogi, ale łącznie trwa to około 4 godziny. Powiem więcej, pójdę nawet dalej. Myślę, że zamiast Ogniu ze mną krocz można obejrzeć same sceny wycięte. Fakt, że troszeczkę to jest takie zdefragmentyzowane, no bo to są tylko sceny wycięte, ale one wnoszą więcej do samej fabuły niż film, który pojawił się w kinie. To jest niesamowite. Nie wiem, jakim tokiem rozumowania poszedł David Lynch i jego współpracownicy, że wycięto akurat te sceny, które raz były znacznie lepsze i bardziej wartościowe technicznie i wizualnie. Tam były naprawdę piękne sceny, takie, które nie pojawiły się w filmie na tak wysokim poziomie. I sceny, które najwięcej, ale to zdecydowanie najwięcej wnosiły do scenariusza.
No ale to myślę, że w takim razie to prawdopodobnie było założenie producentów, bo nie chcieli mieć film, który będzie funkcjonował jako film, a nie jako dodatek do serialu.
Tylko że on nie funkcjonuje jako film samodzielnie, bo jeśli nie zna się fabuły serialu, to w ogóle jest jakiś bełkot.
Okej. Okay. Do dyskusji o Twin Peaks jeszcze i tym podobnych wrócimy za chwileczkę po przerwie muzycznej. Okej, wracamy po części soundtracku z serialu Twin Peaks. Powiedz mi w takim razie, skoro mówisz, że aż tyle jest tego, ile jest tych scen dodatkowych? W sensie, jak długo to trwa, same sceny dodatkowe?
Ponad 2 godziny, no tyle.
Sceny dodatkowe to jest ponad 2 godziny?
Tak, mówię ci, całość trwałaby około 4 godzin, lepiej.
Ale to jako pakiet taki osobny wtedy
dostajesz, co, to wychodziło, nie? Nawet w nowszych wydaniach DVD, to też się pojawiało na płytach. Gdzieś w internecie na przykład krąży wersja gdzieś tam połączonych i scen wyciętych i filmu, żeby jest to ułożone w całość.
Jakby, ale to chyba musi być już... Ale to myślisz, że jakby jest sensowna opcja, żeby to tak zmontować, żeby to miało sens razem z tymi scenami niewykorzystanymi?
Czy... Tak, da się to zmontować, tylko podobno problem jest taki, że ciężko znaleźć do tego napisy, nawet angielskie.
A, rozumiem. Okej, okay, dobra. Nie, no to brzmi sensownie. Ale czyli rzeczywiście miałeś takie trochę grozy w tym, a miałeś do tej
akurat, pory? Akurat sceny grozy zostały w filmie oryginalnym. Te wycięte nie były scenami grozy. I myślę, że to mógł być jeden z czynników decydujących, nie? Że postanowiono, słuchajcie, robimy film grozy i zostawiamy sceny, gdzie pojawia się Bob. Okej. Okay. Postać Boba w Twin Peaks. To jest taka historia. To jest postać, gdzieś, że tak powiem, z pogranicza świata naszego i tego paranormalnego, który jest tam trochę motywem przewodnim. I w tę rolę wciela się Frank Silva. Generalnie spotkanie na żywo z Frankiem Silvą, pomimo że był mega sympatycznym facetem, to byłaby najbardziej traumatyczna rzecz na świecie. Czy poza tym, że już nie żyje, dlatego mogłoby to być traumatyczne,
no,
tak?
Być traumatyczne,
ale kiedy jeszcze żył, tak? No jego fizis jest niesamowity. Jak nie wiecie, jak wygląda Frank Silva, to sobie wpiszcie w przeglądarkę. W każdym razie to jest człowiek, który na pewno śnił się po nocach wielu ludziom. On pojawił się w tym serialu przez przypadek. W scenariuszu nie było tej postaci. Kręcono scenę matki bohaterki, która została zamordowana, która była załamana. I on był częścią ekipy produkcyjnej. On nie jest aktorem. Mm-hmm. Nie był aktorem. W pewnym momencie kamerzysta powiedział, słuchaj Frank, wyjdź z kamery, bo jesteś w kamerze. I David Lynch popatrzył i mówił, wejdź zza kanapy i zrób coś strasznego. I on zrobił to. Wow, nieźle, nie? On stanął gdzieś obok i nakręcili tą scenę z matką bohaterki, gdzie ona siedzi i coś tam rozpacza. I Lynch się pyta kamerzysty, czy wszystko wyszło okej. Okay. Mówi, tak, spoko, tylko akurat złapaliśmy Franka w lustrze gdzieś tam, w wisi gdzieś nad nią. Mm-hmm. A David Lynch mówi, nie mogliśmy tego lepiej zaplanować.
Tak jest.
Pojawił się przypadkiem w lustrze, nie? Mm-hmm. I to jest generalnie kwintesencja tej postaci.
Okej.
On zagrał tylko w Twin Peaks tak naprawdę. Zagrał w tym pełnym metrażu, zagrał w 2 sezonach, a po 2 latach zmarł na atak serca prawdopodobnie, więc czyli... można zobaczyć z nim jakieś wywiady archiwalne na YouTubie. To w ogóle to był przesympatyczny koleś, ale jego postać to jest...
Ale fizycznie był przerażający.
To jest najstraszniejsza rzecz, jaką widziałem na ekranie chyba, nie? Pewnych momentach.
No to skoro mówimy o, powiedzieć, przerażający moment, i raczej nie masz tradycji, żeby oglądać coś zawsze w Halloween.
Nie.
To powiedz mi, z dotychczasowych filmów grozy, albo nawet tych, których nie obejrzałeś w pełni, zapadło ci w pamięć, że jakiś film cię tak rzeczywiście przeraził?
Tak, i właśnie chciałem, żebyś mi pomógł, bo nie pamiętam, a musisz
okay,
mi rzucić, naprowadzać.
Oglądałem
kiedyś na nocy filmowej w gimnazjum.
Okej.
Okay. Organizowaliśmy sobie takie rzeczy.
No dobra, to jest dobry moment, żeby się przestraszyć w życiu, nie?
Był tam horror. Mm-hmm. To był chyba taki mój pierwszy świadomie obejrzany horror, bo nigdy mnie specjalnie nie kręciła groza.
Nie lubisz się bać?
W sensie, ja się bardzo często boję, ale banie się na filmach to nie jest zawsze to, czego ja oczekuję od filmu. Mm-hmm. Ostatnio troszeczkę bardziej staram się iść w tą stronę.
I bardzo słusznie.
Motyw był taki, że nie pamiętam tego już dokładnie, słuchajcie, może wam wpadnie do głowy, co to jest za tytuł, bo ja nie
pamiętam. Jak nie rozwierzymy zagadki, to napiszecie nam na Magię Kina, dostaniecie jakieś wieściówki.
Jacyś młodzi ludzie, jechali samochodem i w pewnym momencie zatrzymali się gdzieś w środku lasu i... No właśnie, bo ja nie pamiętam, jak to było. Oni musieli iść przez las. W pewnym momencie znaleźli się pod ziemią z jakiegoś powodu i tam były jakieś przerażające kreatury.
Trochę brzmi jak Zejście.
Tak.
Dobry jestem.
Dobry jest.
Ja jestem dobry.
Po jednej.
Ja jestem po jednej, poszło.
To Zejście. No, było ciekawe doświadczenie wtedy. Ja nie wiem nawet teraz, czy to jest dobry film, bo to
wiesz
był
co?
Pierwszy.
Zejście, z tego co pamiętam, ja tego filmu nie oglądałem, tak od razu uprzedzam wszystkich, i jest filmem raczej kultowym nawet.
No proszę.
The Descent. I on miał na pewno drugą część również.
Tak, to
on miał drugą część. Ten był z 2005. The Descent rzeczywiście jest dobre recenzje. A caving expedition goes horribly wrong. No, dokładnie. Znajdują, że są uwięzieni.
Aczkolwiek
jakimiś...
film web mówi, że to 38% w moim guście.
Okej, okay, a było w twoim guście?
Wtedy tak.
Okej, okay, dobra. Nie, wiesz co, średnia ocen krytyków 71 na 100, więc pozytywna. zdecydowanie pozytywna. Jeśli przeciętny krytyk daje 7 takiemu horrorowi, no to rzeczywiście się rzadko zdarza. Ja bym chciał tutaj właśnie poruszyć tą kwestię ocen krytyków i tego, jak ludzie oceniają horrory, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale podejścia do horrorów są dwa z reguły. Teoretycznie dobre horrory dzielą się na dwie przestrzenie. Z jednej strony mamy horrory, które są filmowo dobre, tylko wtedy jest problem.
To jest mniejszość, umówmy się.
Tak, ale to jak z każdym gatunkiem. Oczywiście. One są filmowo dobre, jako dzieło kinematografii, ale one z reguły wtedy nie straszą. One wtedy z reguły nie są straszne, mogą wywołać jakiś lekki niepokój albo zastanawiać się nad tym, co tu się w ogóle dzieje.
Ale nie zaczniesz krzyczeć.
Ale nie są straszne, dokładnie. Nie podskoczy się na fotelu jakoś czy coś w tym stylu. Drugi rodzaj to są filmy, które są z reguły dosyć średnie jako jednak to filmowe dzieło, a potrafią rzeczywiście przestraszyć. Wywołują lęk, wywołują, że podskakujemy. Czasem oczywiście tanimi chwytami, takimi mocno... różnymi jumpscarami, różnymi takimi tanimi zagrywkami, działaniami na jakichś takich prostych strach, jak właśnie klauny, lalki i tym podobne. No, nie?
Dzieci, generalnie dzieci.
Tak. Dzieci jako ta przestrzeń niewinna, która zawsze się utożsamia się z niewinnością, kiedy to ona jest ta zła, to jest zawsze najbardziej przerażające. Czyli ty mówisz, że zejście najbardziej
się straszyło? Widzisz w tym, co powiedziałeś, widzisz analogię do komedii. Na przykład generalnie te komedie, które są świetne filmowo, one nie wywołają takich głośnych sal w śmiechu na sali.
Tak,
nie?
Tak, ale ma się w środku takie specyficzne poczucie, dobre, tak. Ale też takiego rozbawienia, ale takiego
uśmiechu.
Inteligentnego, tak. Taki, który uśmiechu. Zostaje na dłużej na pewno niż kolejny żart o kreatywnym bekaniu czy coś w tym stylu.
Potrafi roześmiać.
Potrafi być rzeczywiście śmieszny, nie? A ja uważam, że to jest jedna z bardziej wymiernych kwestii w komediach, że jeśli one są mnie rzeczywiście w stanie rozśmieszyć taką...
To można przymknąć taką, oko, nie?
W tej konwencji, w tej takiej rubasznej, to uznaję, że w takim razie...
Spełnia swoją rolę.
Tak, on wie, co robi. Jak to wyglądało na tej gimnazjalnej nocy filmowej? Po prostu siedziałeś i nie chciałeś siedzieć.
Ale o co pytasz?
Zacząłem pytaniem od tego, jaki horror cię przestraszył najbardziej. Czy masz jakieś takie doświadczenie takiego bycia przerażonym w związku z jakąś...
Ja tak mało strasznych filmów oglądam. Generalnie jestem człowiekiem o wielu lękach. Nie chcę tu odkrywać jakiegoś swojego zdrowia psychicznego, ale...
Wszyscy wiemy, że nie jest najlepiej.
Jak coś oglądam i to jest straszne, to problem nie polega na samym filmie, ale potem. To jest chyba największa siła horroru, jak coś potrafi za tobą wyjść z kina, nie? W sensie tak. Nie dosłownie, bo to nie jest legalne.
Siła sugestii. Siła sugestii jest najpotężniejszym takim elementem. I możliwość jakiegoś przełożenia na rzeczywistość własną co się dzieje w horrorach. Ja pamiętam, że opowiadała mi... Zarówno moja mama, jak i moja pani od polskiego o jej doświadczeniach z filmem Milczenie owiec. Mam nadzieję, że to jest Milczeniem owiec. Na pewno z Milczeniem owiec było od mojej nauczycielki, która po wyjściu z kina wracała jakoś pieszo do domu i zauważyła przy chodniku takiego białego vana, do którego wabił morderca w tym filmie, który miał jeszcze otwarte drzwi. Te boczne. Wiesz, ona po prostu już w panice, tylko żeby jak najszybciej przebiec. A na pewno wiem, że moja mama chyba była na tym filmie z moim wujkiem. Na jakimś filmie było tak, że była tak przerażona, że potrzebowała, żeby odprowadził ją do domu. Bo na tyle to zostało w tej przestrzeni takiej tej nieufności do tego, co się czai za rogiem, co jest w cieniu. To jest według mnie największa siła horroru. To ja w takim razie teraz opowiem o dwóch filmach, które tak wywarły na mnie największe piętno w kwestii horrorów, ale to po przerwie muzycznej.
Thank you.
Właśnie, wracając do matek.
A, dobra, dobra, wracając
i wracając do serialu Twin Peaks.
Okej.
Okay. Serial Twin Peaks...
Ale ty się jeszcze nagadasz na następnych audycjach w Twin Peaksach. Ja coś czuję, że tak jak mieliśmy zeszły sezon, był pod znakiem ty, bo Jarmusz tu
on nakręcił coś takiego, może nie do końca to się wpisuje w konwencję akurat audycji, ale...
Teraz będziemy mieli Twin Peaks.
Może tak być, może tak być. Chociaż tu jest trochę mniej czasowo materiału. No, nieważne. On w Polsce był transmitowany w latach 90. Szybko, generalnie po premierze, jak na nasze realia polskie. I moja mama, która... Pozdrawiam cię, mamo. Która była...
Ja swoją też pozdrawiam i twoją też pozdrawiam. Moja mama cię pozdrawiała, zanim szedłem do studia, z nią rozmawiałem.
Tak, to ja też twoją mamę pozdrawiam.
Pozdrawiamy wszystkie mamy.
Pozdrawiamy wszystkie mamy. Jeździła na obozy w Bieszczady. Generalnie mieszkała w jakichś chatach w lesie, w środku niczego, ale raz w tygodniu, bo to były całomiesięczne obozy, raz w tygodniu chodziła gdzieś do świetlicy w pobliskiej wsi, żeby obejrzeć Twin Peaks. To jest serial grozy. Główne zło, które czyha w miasteczku Twin Peaks, czai się w lasach. To nie jest duży spoiler, ale lasy są generalnie kluczem do tego zła, które czai się tam. Po obejrzeniu tego serialu, późnym wieczorem, po ciemku, te dziewczyny z obozu, łącznie z moją mamą, musiały wracać z tej świetlicy przez las do obozu.
Co dla ciebie jest jakimś traumatyczną w ogóle.
Nie wyobrażam sobie wracania w nocy przez las po obejrzeniu tego serialu.
Mówisz
do
mi, że teraz masz ogólnie fobię sów, tak?
Sów?
Tak.
Nie, nie
wiesz,
widziałem.
Boisz się sów.
Widziałem chyba sowy. Nie, widziałem sowy na żywo, ale...
Pewnego wieczoru napisałeś do mnie, że teraz się sów boisz.
Aha, no chciałem rozpocząć rozmowę w ten sposób. Nie wiem, czy się boję sów. Musiałbym spotkać sowę teraz,
pijany albo niespełna rozumu może byłeś.
Mogłem być. No.
Ja za dużo mam skojarzeń, wiesz, z takimi sowami z uniwersum Harry'ego Pottera, żeby one mi
tak,
się kojarzyły.
Tak, tak, tak.
No,
to pewnie też byłoby wciąż moje pierwsze skojarzenie.
Urocze stworzenia, w mojej opinii.
No, ale lustra cały czas są creepy as fuck.
To prawda.
Czego się boisz, Rafał?
Ja czego się boję? Wiesz co, najłatwiej mi przestraszyć taką, chyba takim dobrym balansem są nie lalki, nie klauni, chociaż to są te dwa elementy, które zawsze wywoływały u mnie niepokój. Jako małe dziecko się po prostu panicznie bałem tych, wiesz, wszystkich ludzi, jakie, nie wiem, chodzą po długich czy krupówkach przebrani za coś, nie, i zaczepiają dzieci i tak dalej. Dla mnie to ja się panicznie bałem takich postaci. Nadal was nienawidzę. Lalki dla brzuchomówców. Te klasyczne. Te skurczyszyństwa. Taki niepokój we mnie. Kiedy tylko widzę tą pomalowaną twarz, od razu mam w środku, że coś jest nie tak. Jakby nie wiadomo, momentami, szczególnie teraz pojawia się coraz więcej historii i dokumentów na temat tych brzuchomówców klasycznych. Czasami zacierała się granica pomiędzy życiem osoby, która trzyma tą lalkę, a życiem lalki, którą on tworzył, co dla mnie jest...
Umówmy się, to jest choroba psychiczna. No.
Tak, tak, gdzieś w jakimś punkcie, nie? Na pewno to przechodzi na drugą stronę. I to zawsze było dla mnie mocno, mocno odrzucające, chociaż filmy, które rzeczywiście zostawiły we mnie taką wewnętrzną traumę z horrorów są dwa. Pierwszy to ten klasyk, który usłyszeliście w przerwie muzycznej. To jest Egzorcysta. Egzorcysta jako klasyka tak naprawdę kina, horror z roku 73, tak? To ma 44 lata już w tym momencie.
Boże, tyle co Polska Republika Ludowa.
To jest masa czasu. To jest coś, co rzeczywiście zostawiło we mnie, nie przy obejrzeniu tego filmu, taką sporą traumę, wiesz? Bo to się zaczęło od tego, że ja zawsze jako młodzian też tam wiedziałem, że lubię się czasem bać i tak dalej, oglądałem Gęsią Skórkę i tym podobne. O Gęsiej Skórce zaraz będziemy też mogli porozmawiać. Ale pewnego razu zdarzyło się, że trafiliśmy na Egzorcystę razem z babcią, kiedy u niej nocowałem. Akurat jakoś tam pstrykałem przez kanały w nocy w telewizji, bo jak to u babci można oglądać telewizję, ile się tylko żywnie podoba, bo babcie pozwalają na takie rzeczy. I nagle wpadł Egzorcysta i ja zacząłem oglądać ten film. I to był jedyny raz, kiedy ja wyłączyłem horror w trakcie, bo zdałem sobie sprawę, że to jest nie na moje nerwy i ja nie wytrzymam. Jeszcze byłem bardzo mały, tak? To jakby było uzasadnione, ale najpierw przez większą część filmu siedziałem z rękoma na oczach, tak przeglądając pomiędzy palcami. I kiedy nagle pomiędzy palcami zobaczyłem główną bohaterkę, a raczej główną ofiarę, Regan, która na łóżku w te całym swoim ciałem się rzuca z diabelskimi okrzykami, to powiedziałem nie.
Stop. Na. Cięcie.
Na szczęście obejrzałem ten film już, kiedy wszedłem w nastoletni żywot u mojego drugiego kolegi Krzysztofa Rachlewicza. Postarałem cię, Krzysiu. obejrzeliśmy sobie tego Egzorcystę i byliśmy przestraszeni, ale w taki sposób, że nie dotknęło to nas jako taka trauma, nie? Ale byliśmy zadowoleni ze stopnia strachu, który otrzymaliśmy. Więc to jest ode mnie mój pierwszy film, który zostawił na mnie jakieś piętno, bo jednak to doświadczenie z młodości na długi czas na mnie tak, wiesz, ustawiło w takim dystansie. A drugi to jest, nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takim filmie, który się nazywa Martyrs, skazani na strach.
Nie wiem, czy słyszałem. Po tytule na pewno
nie kojarzę, co to jest. Stary, niedobrze było. Naprawdę niedobrze. To jest francuski horror Pascala Logiera. Na starcie mamy dwie bohaterki, tak? Przy czym jedna z nich została porwana jako dziecko i była torturowana, wiesz, traktowana jak zwierzę i tak dalej, maltretowana przez długi czas swojego dziecięcego życia, ale udało jej się uciec. Razem z przyjaciółką, która również była ofiarą jakiegoś tam znęcania się za dziecka, odnajdują rodzinę, która torturowała tą pierwszą i chcą się zemścić. Przy czym przy okazji goni ich jakby swego rodzaju demon. I na starcie filmu myślisz, że film się skupia na demonie. Na demonie i na relacji tych dwóch kobiet i tej drogi do zemsty. Przy czym w połowie filmu robi się kompletny twist. Nagle kończy ci się jakby fabuła, którą myślisz, że cały czas obserwowałeś, i przychodzi w drugą, która tak naprawdę robi się czymś w rodzaju takiego torture porn, takiej celebracji masakrowania człowieka, doprowadzania go na skraj jakiejś tam wytrzymałości ludzkiej. Ja nie chcę zdradzać fabuły tego filmu, chociaż szczerze nie zależy mi na nim w ogóle, więc mógłbym go tam spławić, ale... Nagle film przerodził się w jeden z najbardziej brutalnych obrazów, jakie kiedykolwiek widziałem. Widziałem trochę i widziałem, czy to slasherów, czy różnych filmów.
Widzę trochę, oglądam trochę brutalnego kina.
Nie, bardziej chodzi mi o to, że to w ogóle nie było związane z ilością hektolitrów krwi, odciętych
rąk. Jasne, sugestywność nie zawsze na tym
tak,
polega.
Tak, to były bardzo, bardzo takie... rozsmakowujące się w pewnych momentach sceny w stylu wyjmowania, wiesz, śrub wkręconych w głowę. Jedna jest postać, która ma taki jakby hełm nałożony na siebie, który jest przykręcony do głowy takimi śrubami. I ona wyjmuje to z...
Tak, no czasem można pokazać bardzo sugestywnie, ból nic nie pokazując. No przecież scena łamania nóg w Misery, to przecież była okropnie sugestywna.
No tak, 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 oczywiście. Tutaj to dochodzi do po prostu formy absolutnie obrzydliwych. Ja to obejrzałem u siebie w domu razem z kolegą, kiedy on wpadł na noc do mnie. Przy czym, kiedy skończyliśmy oglądać ten film, wyłączyliśmy telewizor, powiedzieliśmy sobie dobranoc. Następny dzień, jak się obudziliśmy, nadal mieliśmy problem z rozmawianiem ze sobą na starcie. Jakaś trauma taka nam weszła, że nie do końca wiedzieliśmy, co się dzieje. To był film, który rzeczywiście wywołał we mnie takie przekonanie, co ludzie chcą pokazać w kinie. Do czego są w stanie doprowadzić, nie? Byle, żeby kogoś przerazić, żeby dotknąć do żywego, kiedy się załamuje ta pewna bariera, kiedy nie wiesz tak naprawdę, co oglądasz. Zrobiło to wszystko na mnie naprawdę olbrzymie wrażenie. Czy wy zdecydujecie się na taką próbę, czy nie? Czy macie doświadczenie
w sensie
w takim
obejrzenia
kinie, czy nie?
Filmu, nie?
Tak, ja nie miałem takiego doświadczenia, tak? Nie wiedziałem, że się z czymś takim spotkam. Myślałem, żebyś oglądał coś kompletnie innego. Mnie to przeraziło, mnie to zostawiło z traumą, którą na szczęście już wyparłem z siebie, chociaż momentami mam taką chęć, bo słyszałem bardzo wiele dobrego na temat tego filmu i cały czas słyszę, więc ostatnimi czasy mam ochotę obejrzeć to jeszcze raz. Czy coś się zmieni po ich już dalszych doświadczeniach z tego rodzaju filmami.
Ej, Xavier Dolan tu gra.
A to ten Xavier Dolan?
Ten reżyser, bardzo młody, znany, zdolny, perspektywiczny.
Rzeczywiście tam gra.
Thank you. No dobra, jesteśmy z powrotem. Powiedziałeś o strasznej brutalności ukazanej na ekranie.
I Xavier Dolanie, który tam się przewija znikąd.
No, jego produkcje późniejsze wcale nie ociekają specjalnie brutalnością. No właśnie, mówimy o brutalności. Powiedz mi, filmy halloweenowe. Co proponujesz osobom, które chcą wejść w klimat halloweenowy, a niekoniecznie się bać? Bo jest takie kino, nie?
Tak, ale ono
kino halloweenowe, które nie jest horrorem generalnie, ale ma ten przerażający klimat.
Ono, jakby są mniej więcej dwie opcje. Dwie czy trzy może nawet. Możemy obejrzeć coś z podgatunku takiego dark fantasy, które może wywoływać niepokój, które może sprawić, że ktoś nie będzie do końca wiedział, co ogląda, ale nadal będzie miał wrażenie, że jednak ogląda coś bliżej bajki, takiej mrocznej, niż horroru, nie? Wtedy można by powiedzieć, na przykład zobaczyli Labirynt Fauna, albo dla osób, którzy kochają akcję jakiegoś Hellboya, chociaż Hellboy to bardziej już tam w
film kwestii... Akcji.
No, to już jest film akcji, ale albo powiedzmy Labirynt Fauna, który ma momenty, w których rzeczywiście można się przestraszyć dla niektórych postać. Nie wiem, czy to oglądałeś ten film. Tam jest taki potwór, który jakby wygląda jak taki człowiekowate coś pokryte samą skórą, które ma oczy w dłoniach i on sobie wkłada te oczy do dłoni i tak chodzi.
No, to jest znany motyw.
I goni za główną bohaterką. Druga opcja to parodie. Bo myślę, że parodie też mogą świetnie działać halloweenowo, jeśli ktoś nie chce się dziać. Chyba każdy kiedyś obejrzał którąś z części strasznego filmu.
No, na pewno.
Bo to jednak... I ile ich już jest? 5.
Czekamy na 7.
Czekamy na 7. Dobrze, że mamy cały czas na Rolling. Że byłby ich 5. Ja za młodu bardzo lubiłem je oglądać. Przyznaję się
szczerze.
Bo to
jest śmieszne, no. To jest
nie
śmieszne.
Powinienem był oglądać, bo to są filmy dla dorosłych.
No kto ci na to pozwolił? Gdzie byli rodzice?
Nie mogę powiedzieć.
Powiedziałeś o dwóch opcjach, a ja mam trzecią opcję. Mm-hmm. Generalnie Harmony Korine, taki reżyser.
Nie kojarzę, przybliż
mi. No, mało kto kojarzy. To jest dosyć niszowa osoba. Koleś robi filmy o tak specyficznym klimacie. Widziałem jeden i już chcę obejrzeć wszystkie pozostałe. Mm-hmm. Mm-hmm. Widziałem film Gamo, czyli Skrawki z 97.
Nie kojarzę. W 97 miałem ciężki okres w życiu, wiesz?
Że ja też, dlatego obejrzałem go stosunkowo niedawno, kiedy już się otrząsnąłem po narodzinach.
No tak, no to jest trauma jednak.
Jeszcze się nie otrząsnąłem po narodzinach. To nie jest horror w żadnym wypadku. To jest stylizowane na dokument. W sensie stylizowane na dokument, być może to jest dokument.
Takie rzeczy...
Boże, miej świat w opiece, jeśli to jest dokument.
Nie, no to jest ludzie na ulicy.
Dramat obyczajowy, który jest bardzo mocno stylizowany na dokument w pewnych momentach, tak naprawdę w pewnych scenach. Dostajemy taką zapadłą dziurę w stanie Ohio gdzieś. To miasto się nazywa Ksenia. Brzmi trochę jak...
Wojownicza księżniczka Ksena.
I mieszkańcy tamtego miejsca to są ludzie bez żadnych perspektyw, bez żadnej możliwości, żeby się stamtąd wyrwać, żyjący w tej moralnej zgniliźnie, która tam panuje. Powiedziałem to i to jest tak naprawdę mało. To wygląda jak kreacje, nawet nie wiem, co powiedzieć o tym filmie. Boże, tam się dzieją takie rzeczy. Jak myślisz, czy ukazanie linczowania kota na ekranie jest w porządku, czy nie?
A czy kot był... Jakby rzeczywiście linczowali kota, czy
się ten kot nie żył.
To nie, to... A dobra, róbcie, co chcecie.
W sensie, tam dzieją się tego pokroju rzeczy.
Okej, okay, no. czyli pokazujemy jakąś taką formę demoralizacji, ale takiej, która jest w stanie istnieć. Albo
nie, tam istnieje bardzo duże przerysowanie. Generalnie najczęściej dostajemy obraz dzieci, które tam mieszkają. Mm-hmm, no, mm-hmm. Te dzieci zachowują się jak dorośli, bo w takim żyją środowisku. Główny bohater, on się nawet chyba słowem nie odzywa, chłopak, który chodzi cały czas z takimi wielkimi króliczymi uszami.
Kojarzy mi się to coś z pewnym tworem popkultury, aczkolwiek nie filmem, więc kontynuuj.
Mm. Nie powiem wam o fabule tu specjalnie, bo tak jak mówię, to jest stylizowane na dokument. Przewijają nam się postaci z tego miasteczka, które zachowują się...
Mamy obserwować tylko miasteczko, tylko na tym polega ten film, tak?
Tak. Generalnie kolejne postaci, które zachowują się dla naszej percepcji w niewyobrażalnie dziwny sposób, przerażający. Generalnie. To jest taka degeneracja już posunięta do tego stopnia, że wydaje się surrealistyczna, pomimo, że nie ma tam żadnych wydarzeń metafizycznych tak naprawdę. Cały czas czujemy klimat surrealizmu, też przez oprawę graficzną, która mega do mnie trafia, pomimo, że nie dzieje się nic, co nie mogłoby się wydarzyć w rzeczywistym
świecie. Ja znam tego reżysera z filmów innych, aczkolwiek nie widziałem Skrawków nigdy. Gamą. A, ja pamiętam, jak ty mi mówiłeś o tym filmie już kiedyś.
Musiałem mówić, pamiętam. Bo wywarł na mnie ogromne wrażenie.
Wow, okej, okay, dobra.
Generalnie następny na liście tego kolesia to jest dla mnie Julian Donkey Boy. To jest film o schizofreniku Julianie i jego groteskowej rodzinie, gdzie okazuje się, że tak naprawdę nie wiadomo, kto tu jest chory. I gra tam na przykład Werner Herzog.
No to rzeczywiście.
Gra jako aktor, nie?
Czyli musiał w jakiś sposób się...
aprobować.
Wydaje mi się,
twórczość.
Że ktoś, no właśnie, ktoś tak jak Herzog, gdyby nie aprobował twórczości...
Aczkolwiek o Herzogu też różne opinie się słyszy, no to co teraz robi, nie?
Dobra, już tam, różnie tam się mniej jeszcze.
Ale generalnie Herzoga wszyscy szanują.
Ale on niedawno stworzył te Spring Breakers, nie? To tak chyba się rzuciło cieniem na tego reżysera. Ten film z Jamesem Franco, Seleną Gomez, Vanessą Hudgens.
Tak. No to jego ostatnie dokumenty generalnie też nie powalają.
No trudno, nie można zawsze wszystkiego, ale czyli mówisz, że jeśli ktoś jest fanem ogólno pojętej groteski w wymiarze realistycznym, to jest dla niego, tak?
Byłem przerażony po wyłączeniu tego filmu, że nie, przeważnie jesteśmy przerażeni po filmie motywami paranormalnymi, duchami i tego rodzaju sprawami, a ja tu byłem przerażony, że generalnie, że jest świat i że na świecie mogą dziać się rzeczy, nie?
Okej, okay. Tak, to jest jakby umiejętność wytworzenia świata jest jednym z takich najpotężniejszych elementów,
kreacja zamkniętego świata,
horror.
No.
Ja pamiętam, że jednym z elementów filmu Lyncha, wracając do Lyncha, główki do wycierania, tak. Nienawidzę tytułu polskiego, Eraserheada, nie była dla mnie fabuła jako taka, tylko wizja świata przedstawionego, który jest tam niesamowicie pusty, surowy, nieprzyjemny, pozostawiający każdą postać samotnym. Nawet jeśli ktoś inny przebywa w tym świecie, to nie czuje się tam żadnego połączenia z tym, bo ma się wrażenie, że pomimo, że z reguły jak jest horror, to jeśli główna postać jest w tragicznej sytuacji, to jednak ma się wrażenie, że jest z niej jakieś wyjście. Jeśli ona sobie poradzi z tą sytuacją, to reszta życia może przelecieć spoko.
Czujemy, że jest jakieś wyjście, ale zawsze tak. Nie idź tam, nie idź tam, a on tam idzie, nie?
A kiedy się ogląda Eraserheada, to się ma wrażenie, że jak on się pozbędzie problemu, który ma teraz,
to
jego życie będzie tak czy tak przepaskudne. Wracamy do was zaraz po przerwie z dla mnie trzecią i czwartą opcją na horrory dla osób, które niespecjalnie lubią horrory.
Jem kamienie, mają smak zębów, żarówkę się gapię głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenia, dziury duże, nowe wnętrza. Jem kamienie, mają smak zębów, w żarówkę się gapię głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenia, dziury, no. Uciekam na plecach, tak. Najszybciej pływa i to tak tylko wygląda, jakby się wyczuwa. Już mnie nie ma, mgła opada, każdemu opadł. Widać rozkład i wielkość pomieszczenia. No, muszę się wydostać. Jem kamienie, mają smak zębów, w żarówkę się gapię głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenia, dziury duże, nowe wnętrza. Jem kamienie, mają smak zębów, żarówkę się gapię głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenia, dziury grube. Uciekam na plecach, nie chcę, żeby wiesz, była panika, bo jest dużo ciał, no. I z logiki wynika mi, że została tylko modlitwa. No. Jem kamienie, mają smak zębów, żarówka się gapie głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenie, dziury duże, nowe wnętrza. Jem kamienie, mają zębów, żarówka się gapie głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenie, dziury, duszę, dużo.
Ja teraz tylko chciałem jeszcze dwa filmy takie, bo jednak rzuciłeś tym tematem dla osób, które nie przepadają za horrorami, co mogą obejrzeć. Ja uważam, że twórczość Alfreda Hitchcocka jest twórczością, która zdecydowanie pasuje dla ludzi, którzy nie przepadają za tym, żeby się bać, a jednak chcieliby zobaczyć kino grozy, czy to na Halloween, czy to po prostu jakoś się z nim zapoznać.
Uczucie niepokoju w sobie jakieś zasiać. Dreszczowcem, bo to są dreszczowce.
Tak, raczej thrillery. Moim zdecydowanie ulubionym filmem pana Alfreda jest Okno na podwórze z Jamesem Stewartem w roli głównej. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, głównym bohaterem jest fotograf, który ze względu na wypadek jest przyspawany na jakiś czas do wózka inwalidzkiego, który dla zabicia czasu obserwuje swoich sąsiadów z po drugiej stronie z pomocą lornetki. On jest przekonany, że był świadkiem morderstwa. I próbuje przez cały czas filmu zaobserwować, co tam się stało, dojść do tego, czy rzeczywiście było to morderstwo, kto zamordował i czy da się jakoś złapać. Więc mamy Jamesa Stewarta w tej roli świetnego, mamy towarzyszącą mu śliczną Grace Kelly, która tam raczej służy jako pokazanie, że on nie do końca należy do tego świata, który obserwuje, że jest jednak tym uznanym fotografem z piękną żoną, chodzący na bankiety i tak dalej. Obserwuje raczej taki klasę taką mocno średnią z reguły w takich swoich codziennych problemach i bolączkach. I to rzeczywiście jest jeden z najlepiej budujących suspens filmów, a z drugiej strony taki, który nie straszy, a może dać wam przeczucie, że obejrzeliście rzeczywiście jakieś kinogrozy.
Ja najmniejsze wspomnienia z Hitchcockiem mam chyba z jego krótkim metrażem, gdzie, no nie przypomnę sobie tytułu, w każdym razie akcja dzieje się w więzieniu i więzienny grabarz pomaga uciekać jednemu z więźniów.
Brzmi nieźle.
To jest krótki metraż. Generalnie oglądając to cały czas zdaję sobie sprawę, jakie musi być zakończenie tego filmu, bo ten plot twist w cudzysłowie, który na końcu się tworzy, jest jakby jedynym oczywistym rozwiązaniem filmu z takim klimatem. A mimo wszystko jest zrobione w tak dobry sposób, że pozostawia jakieś takie poczucie, że ojej, wow.
Niedobrze.
Niedobrze się stało.
O, brzmi nieźle. Bo chyba się zainteresuję, jak wrócę do domu. Ja za to chciałbym też rzucić obrazem, który się nazywa Upiorna noc Halloween. Brzmi to niezwykle generycznie, dlatego że film stara się ten klimat Halloween złączyć w jednym obrazie. Cały ten klimat jakoś zebrać w sobie i pokazać 5 historii, które się ze sobą tam w jakiś sposób luźno wiążą, bardzo luźno wiążą, się rozgrywają z tego, co pamiętam, w jednym miasteczku. To jest film Michaela Dohertiego, w którym widzimy zarówno dyrektora szkoły, który prowadzi sekretne życie jako zabójca. Mamy dziewczynę, która jako dziewica poszukuje na imprezie halloweenowej swojego wybranka. Mamy też starszego pana, który nienawidząc Halloween odrzuca wszelkie jakieś powiązania z tym i jest ukarany jakby na swój sposób przez jedyną paranormalną postać w całym filmie. Ona się zawsze na plakatach wszystkich pojawia i tak dalej. To jest takie małe dziecko w pomarańczowym stroju z takim workiem zawiązanym na głowie i guzikami w miejscach oczu, trzymająca lizak w kształcie dyni. Bardzo charakterystyczna postać, ale tutaj mamy połączenie komedii, horroru i thrillera, chociaż nigdy nie można nazwać tego parodią, ani nawet pastiszem, tylko filmem, który cudownie balansuje pomiędzy tymi wszystkimi elementami, który z jednej strony jest w stanie pokazać tą czystą, nieskrępowaną zabawę Halloween i przerażające historie, które mogą stać za tymi zabawami. Mamy całkiem ciekawą obsadę, mamy młodziutką Annę Paquin, mamy Dylana Bakera, mamy Tamoha Peniketa. Można rzeczywiście znaleźć sobie jakichś aktorów, których się ceni i lubi oglądać. A przy okazji wszystko to jest złączone w takiej bardzo przystępnej formie, która sprawia, że dla osoby, która no, nie przepada za baniem się, będzie miała idealny balans czasowy pomiędzy tymi momentami, w których rzeczywiście się boi, a w których może się odstresować, może złapać oddech, przyzwyczaić się do formy, którą ogląda i przy okazji jakoś tam bardziej się zagłębić.
Czyli mówisz, że nietypowe podejście do klimatu halloweenowego?
odwrotnie. Najbardziej typowe, jakie tylko może być. Najbardziej typowe, ale jest to nie struktura kina grozy, tylko struktura filmu Halloween. O tak bym to nazwał. Struktura filmu Halloween jako filmu na Halloween. Gatunek.
No, ja na przykład bardzo chciałbym zobaczyć to, co weszło do kina ostatnio. A Ghost Story z Casey Affleckiem.
No to nie jest horror. Chyba,
to nie jest horror. To jest właśnie takie ciekawe odwrócenie konwencji, bo on gra mężczyznę, który umarł i jego żona bardzo rozpacza. I on wraca jako duch, ale nie po to, żeby ją nawiedzać czy straszyć, tylko po to, żeby ją pocieszyć. Tylko, że jest niematerialny, jest duchem.
Więc jest problem.
Więc nie może tego zrobić. I ukazany jest dramat tego ducha, który nie może nic zrobić. To jest takie odwrócenie konwencji.
To
z tego,
nieźle.
Co widzę, on przeciętne oceny zgarnia na razie, co mnie troszeczkę martwi. Ale...
Ja słyszałem dobre opinie od ludzi, od których tam w miarę cenię za ich gust filmowy, więc myślę, że jak wyjdzie u nas w kinach, to będzie można się zdecydowanie zainteresować.
On wyszedł u nas w kinach.
Jeszcze nie. Takiej rzeczy mi nie mów.
27 października 2017, Polska.
No to na pewno nie u nas w kinach trójmiejskich, bo u nas w kinach trójmiejskich go nie ma.
No to mam nadzieję, że się pojawił. Bardzo mi się podoba przedstawienie bohatera ducha jako rzeczywiście gościa w prześcieradle z dwoma czarnymi dziurami.
Okej. No to może być kolejny taki film, który będzie się do tego nadawać.
On jest określony jako fantazy melodramat.
No to tym bardziej.
Chociaż z drugiej strony, ciekawostkę wam sprzedam, jest film, który jest, przeglądałem sobie wczoraj, przedwczoraj top 500 filmu webu i w kategorii horrory. I tam jest film Jestem legendą.
No, trzeba sobie brać poprawkę na niektóre rzeczy, oczywiście, bo wiesz, jak masz na filmowie gatunki, to czasem masz kilka, nie? Wiesz, że tak. Jak bierze elementy, to zaraz idzie pod horror, więc nie przesadzajmy. Z horrorami jest ciężko, one z reguły zbierają średnie oceny na tych wszystkich portalach filmowych i IMDb, bo tak jak mówię, ci, którzy przyszli się wystraszyć, balansują oceny z tymi, którzy...
Przyszli zobaczyć dobry film.
Dokładnie. Więc dlatego ja też biorę poprawkę na to, że na przykład chcę odpalić sobie jakiś horror i widzę ocenę 5,9, to nie mówię
to
sobie od razu, że
nie,
ja tam machnę ręką. Tam rzeczywiście to może być coś ciekawego. Ja mam nadzieję, że dzięki naszym poleceniom znajdziecie sobie coś
na ten po-Halloweenowy
czas. Są tacy, którzy jak jest Halloween, to tym bardziej nie obejrzą dla samej złośliwości.
Polskie. Nie?
Tak. Ale ja tak czasem mam, ja muszę przyznać.
No, bo ty masz wąsy.
Tak, mam wąsy, mam teraz piękne wąsy. Mamy nadzieję, że może uznacie, że jednak groza nie tylko od święta, groza nie tylko dla okazji, groza nie tylko na spotkanie nocne z kolegą, koleżanką czy grupą znajomych. Groza może być zawsze w filmie i w tej grozie można znaleźć zarówno cudowne dzieła, jak i cudowne strachy.
Cudowne strachy.
No, cudowne
Aleś to
strachy.
Podsumował.
Takie buł. Bardzo.
To nie brzmiało jak coś strasznego, ani trochę.
Brzmiało jak Ric Flair po jakimś kolejnym strzale w twarz. Dobrze, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Śmiejący się Kamil będzie już nam towarzyszył do końca. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Pamiętajcie o zalajkowaniu naszego fanpage'a Magia Kina Mors. Trzymajcie się ciepło, buziaczki.
Cześć.
Pa, pa, cześć.
Ciepło, strasznie.